Tutaj zostało postawione przez panią profesor takie pytanie, to jest jej drugie pytanie, które chyba nie, można na nie chyba coś więcej powiedzieć, bo ono jest chyba tutaj kluczowe. Mówię o drugim pytaniu, które zadała pani profesor. Wydaje mi się, że ono mogłoby doczekać się trochę starannejszego namysłu. Mianowicie o znaczenie, jakie owo niepojęte, nieobecne, o którym zupełnie nic nie da się powiedzieć, o którym nic nie wiemy, jakie owo niepojęte może mieć znaczenie w naszym życiu. I tutaj pani profesor postawiła taką bardzo niepokojącą, można powiedzieć, dla, na przykład dla ludzi religijnych wątpliwość, czy w ogóle wolno o owym niepojętym, jeżeli mamy uchronić jego transcendencję, mówić, że jest ono dobre. Tutaj pan profesor takie zdanie powiedział, że przejawiając się przez dobro, ów absolutnie niepojęty utraciłby radykalną nieobecność, utraciłby swoją radykalną inność. Oczywiście atrybut dobra jest fundamentalnym atrybutem niepojętego, o ile ono jeszcze ma być religijnym absolutem. No właśnie, i tutaj jest chyba zupełnie kluczowy punkt. Czy na przykład pani profesor zwróciła uwagę na onność, leite lewinasowską, która jest całkowicie właśnie poza...
Pan przyjdzie tutaj i powie.
Nie słyszy mnie pani?
Nie, tak. Tu przyjdzie, tak. Niech on tu przyjdzie, dokończy tutaj blisko, koło mnie.
Tu. Tu blisko. Właśnie, więc takim bardzo wyraźnym przykładem tej trudności jest pojęcie on, pojęcie onności u Lewinasa, która jest całkowicie poza epitetem dobry. Pani profesor powiedziała, że on znaczy tylko i wyłącznie obojętność. No wydaje mi się, że moje pytanie jest dojmująco jasne.
Niestety u Lewinasa tak jest, że ten on to jest on, o którym nic więcej powiedzieć nie możemy, prawda?
Ale oprócz idei nieskończoności, tej takiej dziedzictwa kartezjańskiego, jest przecież tam dobro też.
Ale jak najbardziej.
I dobro, które się przejawia w bardzo konkretnej powinności.
Ale mało tego, że jest dobro, ale jest dobro przede wszystkim wśród ludzi.
Twarz drugiego
wymaganie dobra, prawda? Jest wielkie wymaganie dobra i wielkie wymaganie sprawiedliwości. Naczelną jakąś taką tezą u Lewinasa jest sprawiedliwość.
Tak.
To jest ten cel, prawda, jak gdyby działania ludzkiego. Trzeba być sprawiedliwym wobec tej sieroty w domu, jak on mówił metaforycznie, wobec każdego innego. Jest gdzieś wizja jakiegoś społeczeństwa, w którym ludzie się nawzajem szanują. I są w pełnym poczuciu godności wzajemnej. Także jest to filozofia, no, można powiedzieć, która kładzie ogromny nacisk na etykę. Dla Lewinasa przecież metafizyka jest po prostu etyką, on tak mówi. Jemu chodzi o zachowanie człowieka między sobą. W tych zachowaniach, jak gdyby, jak już mówiłam, w tych oczach innego, przez te oczy innego przemawia Bóg. Jest to więc teologia negatywna, która sprawy etyczne stawia na świeczniku, można powiedzieć, bardzo.
Bo to jest zasadniczo też różnica. Myślę, że ten ciemny obraz świata, który Pan tak zarysowywał, To jest bardziej chyba heideggerowski obraz świata, bo tam jakby tej etyczności nie ma. Prawda? A tutaj ten... Ja ciągle mam tak w głowie to pytanie, które pani postawiła, czy obraz świata u Tomasza jest naiwny. Naiwny.
Myślę, że... Ja nie potrafię powiedzieć.
Myślę, że trzeba jedną sprawę chyba bardzo powiedzieć. To jest też chyba duża zmiana w dyrektorze. Święty Tomasz był przede wszystkim teologiem. Teologiem, nie filozofem, prawda? I w całości tego obrazu jest miejsce na no, taką chrześcijańską tragiczność też. To znaczy zbawienie jest przez krzyż ostatecznie, prawda? To nie jest opowieść o dziecinnym pokoju, w którym wszystko będzie łagodne i dobrze. Tu oczywiście wchodzi cały problem wcielenia Chrystusa i tak dalej, no to już jest. Ale niewątpliwie był w tym sensie optymistą, to znaczy jest takie zdanie, jeśli Tomasza, bodajże to jest cytat z Arystotelesa, że natura non facit frustra, to znaczy natura nas nie oszukuje. Natura nas nie oszukuje. Jest w tym może naiwne, ale chyba warunkujące w ogóle życie takie afirmatywny stosunek do świata. Dlaczego musimy myśleć tak, że świat jest nieuleczalnie tragiczny, prawda? To może paraliżować człowieka, to może mu odbierać odwagę do życia. Ludzie twórczy jakoś musieli wierzyć, przynajmniej w życie, prawda? I chyba ja to tak to odbieram, w tym starożytnym sensie, prawda? Ta wiara w naturę, tutaj stworzoną przez Boga, i ta natura mnie nie oszukuje, prawda? Freud gdzieś mówi, że byłoby śmieszne, gdyby naprawdę był taki dobry Bozia, który się nami opiekuje i ten. To w tym, za tym myśleniem stoi takie zadanie, jeżeli coś jest korzystnego dla mnie, to znaczy jest to fałszywe. Jeżeli P jest korzystne dla X, to P jest fałszywe. Prawda? Jeżeli istnienie Boga jest korzyścią dla człowieka, to jest to dowód na to, że nie ma Boga. Nie jest to dowód na istnienie Boga, ale nie ma też dowodu przeciw istnieniu Boga. I właśnie chyba w tym sensie jest taki antyczno-śródziemnomorsko sposób taki jasny, przejrzysty Tomasz. O. Ojciec Michał?
Moje pytanie wiąże się przede wszystkim z wypowiedzią pani profesor, dlatego że pani profesor opisała teologię negatywną, współczesną, jej wrażliwość, starała się to oddać w swojej wypowiedzi, zadając właśnie z tej perspektywy kilka pytań. I w związku z tym rodzi się pytanie, czym różni się teologia negatywna Tomasza, jakimi założonymi oczywistościami różni się teologia negatywna Tomasza od właśnie tej teologii negatywnej, która prowadzi do takich problemów, do takich dylematów. My oczywiście staramy się na to wszystko w tej chwili na różny sposób sobie odpowiedzieć i to przybliżyć. Ja zresztą muszę od razu powiedzieć, że ojciec Jan Andrzej tu już pewną rzecz powiedział ważną w swoim wprowadzeniu, że teologia negatywna Tomasza zakłada zawsze na samym początku pewną pozytywność. I ja myślę, że to można pójść krok dalej, bo ta pozytywność ma swoje konkretne teologiczne imię. Ta pozytywność to jest teologia stworzenia, która prowadzi do teologii obrazu Bożego. Tak? I teraz, kiedy pytamy się o to, czy obraz świata, który znajdujemy u świętego Tomasza, jest obrazem naiwnym, to właściwie zadajemy pytanie o to, czy teologia stworzenia z niczego, teologia obrazu Bożego jest czymś naiwnym. Tak ja bym to rozumiał.
To To chyba pytanie nie do mnie. Ja nic o świętym Tomaszu nie mogę powiedzieć, natomiast teologia stworzenia. Nie wiem, czy coś takiego.
Tylko ja bym proponował, żebyśmy zadali sobie pytanie o to właśnie, dlaczego teologia negatywna Tomasza jest inna. Co w niej jest tą założoną oczywistością? Mówię, moja propozycja odpowiedzi, ona zresztą jest taka, bym powiedział, szkolna, rudymentalna, podstawowa. To jest teologia stworzenia. Ale może coś tu się więcej da jeszcze.
Tej teologii negatywnej, która jest współcześnie, no to o stworzeniu w ogóle mowy nie ma, prawda? Jeżeli się odwołuje do stworzenia, to tylko takiego fizykalnego, z teorii fizykalnych, prawda, nic więcej. Można mówić tylko o tym, czy był pierwszy wybuch, czy nie był pierwszy, czy nie było pierwszego wybuchu, prawda? Natomiast z punktu widzenia Boga Stworzyciela, że gdzieś jest ten początek i jest ten Twórca, no to przynajmniej ze znanych przedstawicieli, no nikt takiego nawet problemu nie stawia. O tym się nie mówi, prawda?
Skoro weszliśmy tu na teren koncepcji stworzenia i pan profesor wspomniał o wielkim wybuchu, to ja nie mogę sobie darować, przepraszam bardzo, ale o poproszenie o głos ojca Marka Bieńkowskiego. Wiemy już, że teologia negatywna modyfikuje zdecydowanie obraz człowieka, natomiast jak to jest z obrazem świata? Jak to byłoby na przykład u Whiteheada?
Przede wszystkim popatrzmy, obraz świata, ten jaki dają nauki przyrodnicze, to jest obraz, powiedziałbym, niesłychanie konkretny od strony aspektowej. Są pewne określone aspekty, w których możemy coś powiedzieć. Każda nauka ścisła ma swoją metodologię. I teraz, jeżeli, prawda, powiedzmy, fizyk pyta o początek świata, zwróćmy zresztą uwagę, że tu znacznie trudniejsze pytanie w tej chwili stoi przed biologiem niż fizykiem, prawda? Pytanie o powstanie życia, do którego fizyk właściwie zmusza biologa. Dlatego, bo jeżeli był ten wielki wybuch, to znaczy, że kiedyś były takie warunki we wszechświecie, że tego życia nie mogło być. A jeżeli tak, to musiało powstać, prawda? I nie wiadomo z czego. No ale a skąd tam? Natomiast, to jest tylko przeniesienie sprawy na księdze. Natomiast jeżeli chodzi o sam problem wielkiego wybuchu, to zauważmy, że tutaj, prawda, na drodze rozważań czysto matematycznych dochodzimy do pewnego momentu, cofając się wstecz, kiedy nam jeszcze do tego umownego zera brakuje jakiegoś minimalnego ułamka czasu, ale w odniesieniu do tego ułamka czasu fizyk powie, nic nie możemy powiedzieć, co się działo wcześniej, ponieważ warunki, jakie wtedy panowały, jeżeli chodzi o gęstość, temperaturę i tak dalej, były takie, że znane nam prawa fizyki w tych warunkach już nie obowiązują. A jakie? A tego nie wiemy, bo z kolei takich warunków nie mamy i nie możemy tego badać. Więc to są ważne efekty. Tutaj powiedzmy tak. Nauka od razu pokazuje, gdzie ma granice, poza którymi się nie wypowiada. I jeżeli naukowcy sami od siebie coś dopowiadają, to robią to jako oni, a nie jako nauka, bo nauka już, prawda, zakończyła, że tak powiem, na razie wyczerpała swoje możliwości i swoich metod.
Chciałbym może tutaj dodać, że teologia negatywna współczesna nie lubi także metafizyki.
No nie. Z tego żyje.
Metafizyka była właśnie krytykowana jako ontoteologia. I tożsamiano metafizykę z ontoteologią. Wobec tego wszelkie tego rodzaju pytania, które przecież są pytaniami wysuwanymi przez naukę, kiedy tak dotykają owych granic, no, to uczony odpowie w takim momencie, przepraszam bardzo, dalej nie wiem, zostawiam to metafizyką. No, ja bym powiedziała, że sprowadzenie metafizyki do jakiejś takiej dziedziny, która służy człowiekowi tylko po to, ażeby odpowiadać na takie dręczące pytania naukowców, czyli byłaby jakąś taką nadbudową nad nauką, to byłoby umniejszenie metafizyki. To tak się przez długie lata traktowało metafizykę w XVIII i XIX wieku. Jako taką wiedzę, która tam, gdzie nauka się zatrzymuje, no to przychodzi metafizyka i zaczyna metafizyka swoje jakieś tam argumenty wytaczać, prawda? Otóż taka metafizyka jest w gruncie rzeczy nie do przyjęcia, bo ona nie ma żadnych podstaw. Ona jest właściwie takim, bo ja wiem, stawianiem pustych hipotez i niczym więcej, prawda? Metafizykę, jeżeli już rozumieć, to trzeba zgoła w innym sensie, prawda? Postawić sobie konkretne metafizyczne pytania, które nie będą dotyczyły początku świata.
Pan profesor Juliusz Domański.
Ja bym miał pytania do ojca profesora Kłochczowskiego. A najpierw chcę powiedzieć rzecz taką. Tutaj właściwie nie operowaliśmy pojęciem teologii pozytywnej. Ja kiedyś czytałem książkę napisaną 40 lat temu, przypuszczam, niewiele mniej. Zresztą mówiłem ją w studiach medialistycznych. To była Colsa di Teologie des Erasmus. I od strony tego Erasma XVI-wiecznego tam było ważne termin, pojęcie teologii pozytywnej. A to nie jest tak, że wedle mojej wiedzy, że to jest dokładny odpowiednik teologii negatywnej. To nie o to chodzi. Teologia pozytywna raczej jest przeciwieństwem, przeciwstawieniem, tutaj symetrycznym, teologii spekulatywnej. I teologia pozytywna to jest po prostu teologia biblijna. To jest wyjaśnianie Biblii. Otóż Erasmus z Rotterdamu, humanista, ale także teolog, ale nie teolog spekulatywny, powiedzmy, był tym humanistą, który pochlebnie, choć i dwuznacznie wyrażał się o Tomaszu, a miał na uwadze, tam gdzie mówił pozytywnie i gdzie pochlebnie o Tomaszu się wyrażał, miał na uwadze to, że Tomasz był komentatorem Biblii. Teraz to jest uwaga na marginesie i powiedzmy uwaga o to, i pytanie wywiedzione z tego, co powiedziałem, o to, czy takie pojęcie teologii pozytywnej byłoby do zastosowania tam, gdzie ojciec mówił, że jednak punkt wyjścia Tomasza to jest coś pozytywnego, to jest teologia jakieś założenia pozytywne. Teraz drugie pytanie moje dotyczy języka Biblii. Najpierw uwaga taka. Mi się zdaje, że bardzo dużo wynikło dla dziejów teologii chrześcijańskiej z faktu, że Filon Aleksandryjski nie znał hebrajskiego i czytał Biblię w przekładzie greckim, Stary Testament, a do tego był wykształcony filozoficznie, znał dobrze platonizm i znał dobrze stoicyzm, był Żydem z diaspory, był przesiąknięty w ogóle ideami ideałami kulturowymi kultury helenistycznej. No i potem to się jako, to jakoś zaowocowało swoiście także w dziejach chrześcijaństwa przede wszystkim, w szkole aleksandryjskiej, chrześcijańskiej. Więc czytanie Biblii w przekładzie, nie po hebrajsku, Biblii naturalnie tam, gdzie ona jest hebrajska, ale przypuszczam, że na tych księgach biblijnych, które zostały napisane po grecku, nie były tłumaczone, a więc to jest pewna część ksiąg Starego Testamentu i to jest cały Nowy Testament. Myślę, że tam na języku biblijnym zaciążyła ta jednak treść ideowa, czy jak ją tam nazwać, czy pojęciowa, może to nieadekwatne słowo bardziej niż ideowa, ta treść hebrajska. Ja w związku z tym, poprzedziwszy to takim wywodem niezdarnym, mam pytanie takie, czy jako przykład, prawda, jako inny przykład niż ten, który ojciec przytoczył, czy pojęcie poznania, czy gignoskej w Biblii, to nie jest zupełnie inne poznanie niż to, które my mamy zwykle spontanicznie na myśli, kiedy tego słowa używamy. Przypuszczam, że nie znam niestety hebrajskiego, nie nauczyłem się, to mój grzech. Przypuszczam, że w takich zwrotach, takich wyrażeniach ważnych, jak prawda z Ewangelii, żebyście poznali Ojca, który mnie posłał i mnie i tak dalej. Tego typu, gdzie poznanie, pojęcie poznania jest dla późniejszych spekulacji teologicznych, ale i dla komentarzy biblijnych bardzo ważnym pojęciem, bardzo ważną nazwą, czy w takich miejscach i w ogóle wszędzie, gdzie jest mowa o poznaniu w Biblii, czy to nie jest poznanie zupełnie inne, mianowicie poznanie, które jest jakimś dotknięciem tego, co się poznaje. Poznanie, do którego nie pasuje, nie przystaje nasze na przykład odróżnianie przedmiotu poznania od podmiotu poznania. Czy to nie jest jakieś zjednoczenie? Czy to nie jest jakaś taka relacja, która by podbudowywała tę wspaniałą tezę, której ojciec mówił na koniec swojego wykładu, Tomaszową tezę, że nie poznanie, nie spekulacja, nie rozumowanie, tylko miłość. To jest to, co Boga jakoś dotyka. Ja myślę o biblijnych wyrażeniach bardzo takich prostych i zwyczajnych. Cóż to znaczy, że Adam poznał Ewę? To było tak, że przyprowadzono, no to jest Ewa, proszę bardzo, zapoznajcie się. A ma inny sens zupełnie, prawda? To jest to zetknięcie się. I coś z tej treści poznania dotyczy także Boga. Więc teraz wracam do początku swojego wywodu skomplikowanego i nieco, a nawet więcej niż nieco bezładnego. Czy teologia pozytywna to jest właśnie to, co tutaj powinno być uwzględnione w tych wypowiedziach?
Tomasz jest precyzyjny, nie mówi żadnej teologii pozytywnej ani negatywnej, tylko via affirmationis i via negationis. Czyli droga postępowania poznawczego, którym afirmujemy pewne tezy, na przykład pewne przymioty przyznajemy, atrybuty Bogu, a negacjonizm to właśnie ten cały proces zanegowania. Gdzie zawsze pierwszy jest afirmacja, by potem nastąpiła ta negacja i negacja w różny sposób, prawda? Teraz raczej współcześnie używa się terminu teologia pozytywna w sensie teologia źródeł, prawda? Teologia źródeł. Pozytywną teologią będzie teologia biblijna, teologia patrystyczna, historia teologii, historia dogmatu. chwili ustawiono teologii spekulatywnej, która w tej chwili właśnie... Czy problem jest taki, że w tej chwili problem jest taki, że rozwija się bardzo teologia źródeł, natomiast spekulatywna jest właśnie ze względu na ten kryzys ontoteologiczny, właśnie jakby do innego. Jeżeli chodzi natomiast o to poznanie, to oczywiście poznał Adam Ewę, a ona poczęła syna. To bardzo konkretnie oznaczało po prostu relację małżeńską. Poznanie to jest bycie razem mężczyzny i kobiety, z czego rodzą się dzieci, prawda? Ale to znaczy, że nie tylko w tym wypadku, tylko poznanie oznacza relację, bycie w relacji z kimś, prawda? W tym sensie człowiek biblijny wierzył Bogu, prawda? Oczywiście też pewne prawdy, które to mówią. To dotyczyło jednak języka hebrajskiego. Natomiast myślę, że w greckim nowotestamentowym już były bardziej wyraźne wpływy greckie. I w księgach mądrości, które są w języku greckim napisane, dlatego też jest inna eskatologia. Tam się mówi o duszy i o wiecznym życiu. Zdało się oczom głupi, że oni umarli, a dusze ich w ręku Boga, prawda? To w starszych księgach hebrajskich tego by nie było. Mniej jasna była sprawa losu człowieka po śmierci, prawda? A to niewątpliwie jest, jak Pan Bóg mówił przez oślicę Balaama, to mógł przemówić i po grecku.
Pan profesor, jeszcze pan docem. Proszę, tam tym razem może z końca sali kogoś. Prosimy. Pan. Ja tylko odnosząc się do tego, co pan profesor zauważył, myślę, że strasznie ważnej rzeczy o rozróżnieniu na podmiot i przedmiot w poznaniu teologicznym. Ja mam takie wrażenie, że Tomasz by odpowiedział, że dlatego właśnie mówimy, że teologiem w najwyższym tego słowa znaczeniu jest sam Bóg, a wszyscy inni są teologami o tyle, o ile partycypują w wiedzy Boga o samym sobie, bo Bóg jest tym, w którym poznający i to, co jest poznawane, są jednym i tym samym i są tożsamością. Proszę bardzo.
Tak wydaje się, że każda nauka jakby bada daną rzecz pod innym aspektem. I czym innym jest, i wydaje mi się, że nawet tutaj w tej rozmowie jakby pewnych porządków z pewnych dyscyplin, to znaczy ta dyskusja wydaje mi się, że jest taka trochę światopoglądowa, to znaczy teologia naturalna jest nauką filozoficzną, bo tak z jednej strony to, co siłą rozumu własnego zdobywamy, no to jest to filozofia. Teologia jest czym innym, jest refleksją nad prawdą objawioną, nad Pismem Świętym. Z kolei religia również jest czymś innym, jest w zasadzie relacją osobową pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Oczywiście, że często my jako zajmujący się, powiedzmy, czy filozofią, czy teologią, jakby ocieramy się o wszystko. No ale jeżeli na przykład mówimy o filozofii, no to mówimy o refleksji intelektualnej. Może to robić oczywiście człowiek wierzący. To nie jest to, że ma prawo tylko tam w świetle rozumu jakby naturalnego, bez wiary, ale może być światło oświecone wiarą. Ale jest to refleksja intelektualna, jakby nie korzystająca z objawienia. I teraz Tomasz, święty Tomasz z Akwinu, on dzielił, żeby uporządkować i mówił na przykład o objawionym i objawialnym, czyli objawione jest to, co jest objawione przez Boga, ale my siłą naszego rozumu nie dotrzemy do tego, to znaczy, że na przykład, że Bóg jest trójosobowy, no i że Chrystus stał się człowiekiem i tak dalej, to, co później jest często przedmiotem naszej religii. Natomiast samo wykrycie istnienia Boga jest możemy jakby dokonać siłą własnego rozumu. I tutaj na przykład no, była poruszana sprawa dobra. I wydaje mi się, że mówiąc o dobru, czasami no, taki jakiś zamęt u nas postępuje. Bo z jednej strony dobro jako ontologiczna wartość, że coś jest, byt jest dobry ze względu na to, że jest.
Na przykład szatan ontologicznie jest czymś dobrym. Natomiast ze względu na swoje działanie w aspekcie moralnym to jest czymś no, złym, negatywnym. No. I teraz oczywiście można mówić w sensie filozoficznym, że coś jest dobrem. No na przykład dobrem jest posiadanie ręki u człowieka, a nie dobrem, a złem jest jej brak. No. Dobrem jest posiadanie skrzydła u ptaka, złem jest brak. Ale na przykład brak skrzydeł u człowieka nie jest złem, ani nie jest dobrem, po prostu to go nie dotyczy. Natomiast wyjaśniając jakby to, co pani profesor mówiła i czym się zajmują współcześni filozofowie, wydaje mi się, że ich filozofia jest jakąś parafilozofią, bo również inne wątki wplątują, jakby mieszają w filozofię. Że z jednej strony Kartezjusz, mówiąc, ograniczył tajemnicę, jakby wypędził, bo wszystko to, co ma być filozofią, to ma być jasne i wyraźne na wzór dowodu matematycznego, a tu często mamy dokładnie coś odwrotnego, jakby pewną zupełną dowolność. I nie rozumiemy, no, nie wiem, czy panowie Levinas i Heidegger studiowali Tomasza, za chwilę bardzo wątpię, ale w zasadzie oni mówią o czym innym. Mówiąc pewnie o bycie, czy o istnieniu, to co innego zupełnie znaczy u nich i u Tomasza Zakwinu.
U Tomasza Zakwinu. Panie, dziękuję za tą wypowiedź.
A to znaczy, ja już, bo ci jedno zdanie jeszcze mogę. Rozumiem, że podziękowanie to również znaczyło, żebym zakończył, bo zbyt długo mówię, przepraszam bardzo. To znaczy, może jedno słowo, że tutaj, jeśli mowa o Panu Bogu, może nie zostało tak mi się wydawało podkreślone jego imię właściwie, ten, który jest, że jest czystym aktem istnienia i że jeżeli, to też jaka jest teologia naturalna, no taka jest teologia naturalna, jaka jest ontologia czy metafizyka, jeżeli byt składa się z istoty i istnienia, no to u Tomasza tą quidditas, to pani profesor mówiła, istotą jest istnienie. Ipsum esse, subsistens, to jest czysty akt istnienia. Jeżeli my nie możemy nawet powiedzieć, co to jest istnienie drzewa, bo poznajemy istotę, to cóż możemy powiedzieć o Bogu, którego istotą jest istnienie? Dziękuję.
Ja panu nie będę tak długo odpowiadać, tylko odpowiem bardzo krótko. I zgadzam się z panem bardzo dobrze to, co pan powiedział. Dlatego, że dzisiaj przywykło się mówić teologia negatywna o Heideggerze, Levinasie, Marionie i tak dalej. A w gruncie rzeczy nie są to żadne teologie. Są to po prostu filozofie. Jeżeli użyłem takiego, takiej nazwy, to przez pewną już przyjętą językowo nomenklaturę. Ale mówiąc ściśle, są to wszystko filozofowie, w których być może tylko w jednym, to znaczy u Levinasa i tak samo u Mariona, prawda, jest jakaś wewnętrzna religijność. Ale oni nie stawiają pytań takich, które stawia teologia. Oni nie pytają o to, o Boga, o ten najwyższy byt. Oni pytają o istnienie, o sens istnienia, czyli o to, co klasycznie mówiąc określił Arystoteles jako metafizykę. Jest to filozofia, która jest przeniknięta metafizycznymi wątkami, ale nie ma tam tych pytań, które są charakterystyczne dla teologii. Teologia bądź co bądź jest nauką, tak jak mówi sama nazwa, nauką o Bogu. Dotyczy Boga. Oni sobie pytań takich nie zadawali. I nie mieli zamiaru uprawiania teologii negatywnej czy nie negatywnej, żadnej teologii. Tylko po prostu można wydedukować z ich pism pewien stosunek do tych zagadnień. Raczej wyinterpretować, niektórych jak u Heideggera to jest tylko interpretacja wasza, nic więcej. Jeżeli chodzi o Levinasa, mówi się o pewnych rzeczach wprost. Ale jest to widzenie nie tyle teologiczne, co widzenie filozoficzne. Czysto intelektualne, z całą argumentacją. I co ciekawe, Levinas unika wszelkiego religijnego czysto nastawienia. Takiego nastawienia, które jest typowe dla religii. To chodzi o wiarę. Otóż tam wiary nie ma zagrożeń. Nie chce się o wierze mówić. Nawet jeżeli Levinas wierzy, to on o wierze na pytanie nie mówi. Ona dla niego nie jest argumentem. W teologii wiary nie jest argumentem. Tak mi się wydaje.
Mówi, że wierzyć, to znaczy wiedzieć, co czynić.
Jeżeli nie powstało. Otóż tej religijności tutaj nie ma. I dlatego Pan ma rację, to są wszystko filozofie. Takie wypilne, ale filozofie, prawda? No ale niestety nauczyliśmy się tak mówić o tych wszystkich Panach, których ja zresztą bardzo cenię i z przyjemnością czytam, jako o teologach także negatywnych, tak się utarło. Może niesłusznie, ale tak się stało, przydaje się do tego błędu. Nie powinna używać właściwie tego określenia. Ale przez ich pokrewieństwo, a przede wszystkim pokrewieństwo z neoplatonikami, bo to stąd, przez te źródła czysto platońskie, które gdzieś tutaj się odzywają. To tak się utarło, że się tworzy jak gdyby taki wielki historyczny czosk. Przez rozmaite formy. Można powiedzieć, może jeszcze inaczej. No nie krótko słowa, jak to nazwać. Oczywiście to jest filozofia. Tylko...
Ja mam tylko jeszcze takie wrażenie, że trochę nas ratuje Arystoteles, bo kiedy w metafizyce mówi, że będzie się zajmował problemem Boga i robi to na drodze zupełnie spekulatywnej, nie włączając w to wiarę, mówi, że się będzie zajmował teologią. Pytanie z końca sali. Dwa pytania.
Ja mam takie pytanie do Jędrzeja Kłoczowskiego, może bardziej techniczne. Wydaje mi się nieskromnie, zaznaczam na początku, że to może jest bardzo nieskromne uważanie, że sprawa jest dosyć jasna u Tomasza, jeżeli chodzi o, zaznaczam, że tylko mi się tak wydaje, dlatego chciałbym zweryfikować, czy ojcu się wydaje podobnie. Znaczy, chciałem nawiązać do tego wątku, czy Tomasz jest, czy nie jest, a jeżeli jest, to w jakimś sensie teologiem negatywnym. Otóż przypomnijmy sobie przede wszystkim takie rozróżnienie u Tomasza na wiedzę i poznanie. Teraz, o ile ja Tomasza za chwilę rozumiem, to poznanie dotyczy tylko i wyłącznie bytów naturalnych, te, które są przedmiotem naturalnych władz postawczych, wewnętrznych i zewnętrznych. Natomiast Bóg jest li tylko, w ścisłym tego słowa znaczeniu, przedmiotem wiedzy. Przypomnijmy sobie też takie stwierdzenie, bodajże z De Potentia, ale w wielu innych tekstach również się pojawia, że udowodnić, iż Bóg istnieje, w sensie ściśle filozoficznym, to znaczy li tylko udowodnić, że sąd istnieje Bóg, posiada realny desygnat, ale udowodnić tylko na poziomie wiedzy. W związku z czym, i na przykład jeszcze do tego dodałbym taki wątek, jako wydaje mi się przynajmniej skromnie potwierdzający moją interpretację tego tematu w przypadku Tomasza z Akwinu, że jak Tomasz w sumie i w swoich innych tekstach odnosi się do problemu anselmowego, czy istnienie Boga jest oczywiste, czy nie, to mówi właśnie, że nie jest. Bardzo mocno to podkreśla. I ja mu wierzę, że on tak uważa. To znaczy, on uważa na serio, że istnienie Boga jest mocno nieoczywiste,
Natomiast istnienie świata jest mocno oczywiste. I to też wydaje mi się pośrednio potwierdza to rozróżnienie na wiedzę i poznanie. W związku z czym, moja interpretacja tego tematu, i tu jest pytanie, czy ojciec by ją podzielał, czy nie, u Tomasza jest następująca, że jako filozof, jako teolog naturalny, czyli teologia naturalna jest częścią
czyli jako filozof
jest teologiem negatywnym w pełnym tego słowa znaczeniu, natomiast jest teologiem pozytywnym w momencie, kiedy odwołuje się do faktu wcielenia jako osoba wierząca. I to, co na przykład mój mistrz intelektualny, profesor Gogacz, określał to w ten sposób, że metafizyka można być przez pewną analogię do kategorii zaczerpniętych z mistyki katolickiej, tu chodzi głównie o Jana od Krzyża, metafizykę można by na zasadzie pewnej przenośni określić jako bierne oczyszczenie intelektu, to teologia biblijna byłaby czynnym oczyszczeniem intelektu. To znaczy w tym sensie, że tutaj Bóg ze swoim objawieniem wchodzi z pozytywnymi racjami. Nie wiem, czy się jasno wyraziłem, ale znaczy...
Pod koniec głowy.
W tym sensie jest to stosunkowo proste, chociaż znaczy w sensie pewnego schematu, bo co do szczegółów...
Mogę wam wyostrzyć pytanie?
Więc jeszcze raz.
Ja się pogubiłem.
Jeszcze raz. Czy ojciec się zgadza, że jako teolog, jako filozof Tomasz jest negatywny? Tomasz jest negatywny w pełnym tego słowa znaczeniu i ma sam Tomasz świadomość tego faktu, natomiast jako teolog jest teologiem pozytywnym, w sensie nie bojącym się mówić pozytywnie o Bogu.
No bo chyba tutaj byśmy trochę
różne. W ogóle nie lubię tego terminu pozytywny, negatywny w tym sensie. Wolę łaciny, bo jest precyzyjniejsza. Tomasz jest przede wszystkim teologiem afirmacji, ale ma świadomość ograniczenia ludzkiego poznania, w związku z tym powiada, wymaga ona korekty negatywnej. Nie zgodziłbym się na powiedzenie takie, że Tomasz jest teologiem negatywnym. Tomasz w swojej pracy używa pewnych elementów tej drogi negatywnej. Natomiast dalej pozostaje u niego świadomość tego, że nawet poznanie płynące z wiary jest jednak poznaniem ludzi, którzy są tutaj i w związku z tym nie jest ono doskonałe. Nie jest ono doskonałe. Najpewniejsze poznanie daje nam dary Ducha Świętego. I to już jest czysta mistyka, prawda? To są dary Ducha Świętego. I wtedy kochający, jak powiedziałem, kochający człowiek, prosta osoba, bez wykształcenia, lepiej zna Boga niż sam Tomasz z Akwinu. Może nie teraz, tylko przedtem, jak był mały. Ale miłość jest tym, to jest moment mistyki. To jest moment mistyki, gdzie bardzo interesujące do przebadania, w jaki sposób przemiana, właśnie miłość wpływa na sam akt poznania i daje kontakt, prawda? Czy może właśnie można by pójść tropem podniesionym przez pana profesora, żeby, prawda, tutaj pokazać związek poznania i miłości, który jest. I tak, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ja mogę jeszcze jedno? Tylko króciutko.
Ale bardzo krótko.
Bardzo krótko, bo ja nie jestem filozofem, więc ja pan tutaj na pewno nie będę miał długich wypowiedzi, tylko powiem, że bardzo właściwie paradoksalnie jako osobie wierzącej mi odpowiadała ta postawa Saszy Pekaricza, który mówi, ja nic o Bogu nie wiem, a jestem bardzo praktykującym człowiekiem wierzącym. Że ja nic o Bogu nie wiem, ja wszystko o Bogu wierzę. I może tu jest ta różnica, że ja mogę być jednocześnie teologiem, jak to się mówi, teologiem negatywnym, czyli filozofem, który mówi, że nic nie można o Bogu powiedzieć w sensie właśnie takiego bardzo intelektualnego poznania intersubiektywnego, które mogę komuś udowodnić, a jednocześnie wszystko wiem, ale na innym poziomie. Dziękuję.
Nie, tylko to jest zupełnie nie koncepcja filozofii, tylko jest inna koncepcja religii. I daj tej interpretacji, jak reprezentował właśnie ten znajomy rabin, po prostu reprezentuje inny rodzaj religii, który dokładnie jest zdefiniowany przez Levinasa. Wierzyć to znaczy wiedzieć, co czynić. Wierzyć to znaczy wiedzieć, co czynić. Ja jako chrześcijanin nie mogę podzielić tego. Ja wiem, że z mojej wiary wynika bardzo wiele rzeczy, które mam czynić, ale ja przede wszystkim mam się modlić. A modlitwa jest relacją. Jest relacją. I poza tym, co to jest fundamentalne zupełnie, to znaczy Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. Bóg dla mnie, wierzącego chrześcijanina, nie jest Bogiem bez twarzy. Jest Bogiem, który ukazał się w twarzy człowieka. Kto widzi mnie, widzi Ojca. I to jest zupełnie fundamentalne. I w tym sensie, prawda, ktoś by mówił, prawda, pamiętajmy, tu by, jeżeli chodziło o jakąś teologię negatywną, to będzie ta teologia mistyczna, o której mówiłem. Nie spekulatywna, tylko mistyczna. Znaczy taka, w której ja już roztapiam się w ogniu Bożej miłości i jakoś wspominanego świętego Jana u krzyża jest nada, nic, nic, pustka. Nie wiem, tam gdzieś jest, żeby płonął miłości, czy ten. To wszystkie rzeczy religii świata. Hindusi mówią neti, nie to. Także takie doświadczenie przekraczania przez Boga naszych pojęć, słów, obrazów jest doświadczeniem, tak powiem, wieloreligijnym, bardzo wielu tradycjach religijnych. Ono się jawi, prawda? Aż do absolutnego apofatyzmu w buddyzmie, gdzie w ogóle się nic nie mówi o Bogu.
Dziękuję bardzo. Niestety musimy już powoli kończyć ze względu na czas, który nas goni. Tematu nie wyczerpaliśmy, ale nie takie też było założenie. Mieliśmy temat postawić i starać się go zgłębić, a nie do końca dookreślić i wypowiedzieć wszystkie możliwe odpowiedzi. Ja mam na koniec pytanie do pani profesor. Jedno zdanie podsumowania. Co jest najważniejsze, jeżeli pytamy o teologię? Co jest najważniejsze, jeżeli pytamy o teologię negatywną? Jedno zdanie podsumowania na koniec.
Jeśli pytamy o co?
Teologię negatywną.
Co jest najważniejsze? Wiesz, to pewna interesująca bardzo konstrukcja intelektualna. I to chyba wszystko. I ja bym tutaj nawiązała do tego, co mówił na początku, zresztą profesor Kłoczowski. Jest bardzo charakterystyczne dla teologii negatywnej, że albo zamyka się w owej dialekcji, w negacji, sprowadzając tego człowieka na ziemię, zostawiając go samego. Albo wprost przeciwnie, pobudza do mistycyzmu, do jakiegoś wyjścia, ale wyjścia właśnie tego rodzaju. No, czego dowodem są wszyscy neoplatonicy, Atalanta. A może w tej filozofii współczesnej, którą nazwałam też teologią negatywną, to może rozum swojego. Są takie, jak gdyby, wzloty mistyczne. I to jest interesujące, że w tej konstrukcji intelektualnej takie dwie drogi się niekiedy ujawnia.
Dziękuję bardzo. Ojcze profesorze, jedno zdanie.
Jedno zdanie. Myślę, że Tomasz był przede wszystkim w tym teologiem negatywnym, że w końcu przestał uprawiać teologię i pozwolił zamilku i pozwolił mówić Panu Bogu. I to jest dla mnie zamknięcie teologii negatywnej. Zamilknąć i niech Pan Bóg mówi.
Zamknijmy tym też dzisiaj nasze spotkanie. Bardzo dziękuję naszym wykładowcom i rozmówcom, pani profesor i ojcu profesorowi. Bardzo dziękuję Państwu. Zapraszam na następne spotkanie, które odbędzie się 27 stycznia. Z udziałem pana profesora Ryszarda Legutki z Uniwersytetu Jagiellońskiego i pana profesora Marka Siemka z Uniwersytetu Warszawskiego, a tematem będzie, temat brzmi między absolutyzmem a demokracją, tercium datur ze znakiem zapytania, koncepcja porządku politycznego Akwinaty. Bardzo dziękuję.